Pulsuje Radio.
Dobry wieczór, wita Państwa Agnieszka Tatarynowicz i jak co wtorek zapraszam na program Poznajmy się w Twoim radiu. Przed nami wakacje, czyli czas odpoczynku, zabawy, ale też nie oszukujmy się, czas, w którym dzieci i młodzież jeszcze częściej sięgają po telefon czy komputer, a internet oprócz tego, że bywa przydatny i rozrywkowy, niesie za sobą także zagrożenia. Jednym z najpoważniejszych jest hejt, czyli agresja słowna, przemoc psychiczna, która często zostaje w sieci, ale jeszcze częściej zostaje w dziecku. Jak rozpoznać, że dzieje się coś złego? Jak rozmawiać z dzieckiem o tym, co widzi i przeżywa w sieci? I jak mądrze towarzyszyć mu w tej internetowej rzeczywistości, nie kontrolując, ale wspierając? O tym wszystkim dziś w programie porozmawiamy z psychologiem panią Anną Wójt, która od lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami. Dobry wieczór, pani Aniu.
Dobry wieczór.
Wakacje to tak naprawdę trochę więcej swobody. Czy to również taki moment, kiedy dzieci spędzają właśnie więcej czasu w internecie? I co to dla nich właśnie oznacza?
No na pewno czas wakacji to jest taki czas relaksu i zmiany takiego planu dnia. Do tej pory dzieci i my dorośli też, kiedy jeszcze pracujemy, nie mamy urlopu, no jesteśmy po prostu zaangażowani wszyscy w wiele zadań, w wiele aktywności. To nie tylko szkoła, to są zajęcia dodatkowe. A tutaj, kiedy przychodzi czas urlopu, czas relaksu, no to jest po prostu więcej przestrzeni na to, żeby zająć się czymś innym. Internet jest na pewno takim miejscem, w którym można odnaleźć dla siebie wiele, wiele ciekawych rzeczy. I trzeba też pamiętać, że nie jest samym złem, że dziecko faktycznie odnajduje tam odpowiedzi na takie pytania związane ze swoimi zainteresowaniami. Z czymś, z czym nie mogło sobie poradzić czasowo w czasie, kiedy chodziło do szkoły, może poradzić sobie teraz, więc sięga do internetu i zyskuje te informacje. No na pewno jest to też taki czas, w którym przede wszystkim dziecko cały czas chce mieć kontakt ze swoimi rówieśnikami, a wakacje no to są wyjazdy w różne strony, te relacje troszeczkę się rozluźniają i na pewno jest tak, że dziecko chce mieć kontakt ze swoimi bliskimi znajomymi, kolegami, koleżankami, a nawet pozyskiwać nowe znajomości, więc faktycznie w internecie może pobyć dłużej. No jest to taka przestrzeń, w której no nie trzeba wychodzić z domu, a jednak ma się kontakt, tak? No i to jest taki czas, który no też jest dla dziecka bardzo aktywny. No są takie przykłady też aktywności dzieci, że one mogą być w swoich mieszkaniach, nawet w sąsiednich blokach, a komunikować się przez komunikatory, tak?
Ba, i tak mogą spędzać, siedzieć nawet na ławce.
Tak, i tak spędzać ze sobą czas i one uważają i mają takie przekonanie w sobie, że one po prostu są ze sobą w kontakcie, oglądając czy grając wspólnie w grę online, nie będąc blisko siebie. No więc tak, to faktycznie jest taki czas, gdzie ten internet, gdzie bycie w sieci jest na pewno bardziej takie obecne, mimo równoległego zaangażowania w różne aktywności wyjazdowe, tak, że dzieci, które spędzają czas przecież na obozach, na koloniach, na wyjazdach rodzinnych, no one też są zajęte innymi sprawami niż tylko byciem w internecie. No jakiś taki balans pomiędzy jednym a drugim to jest bardzo ważne, żeby znaleźć w tym czasie.
A jakie mogą niebezpieczeństwa, a właściwie jakie najczęściej właśnie czyhają jakby w sieci te niebezpieczeństwa na dzieci?
To jest szereg takich spraw, które mogą czyhać również wówczas, kiedy dzieci chodzą do szkoły i korzystają z sieci. To też je dotyka, bo treści, które tam przy okazji swojego zainteresowania nawet określoną tematyką odnajdują, nie zawsze są treściami dla nich przeznaczonymi i są bezpiecznymi. One mogą być przesycone takimi sprawami, jak chociażby wulgarne słownictwo, jak agresja, przemoc wobec tych, którzy są od nas słabsi, to nawet jest przemoc wobec zwierząt, ale także i treści, które naruszają taką intymną sferę życia człowieka. To są treści pornograficzne. One niestety też się pojawiają i są dostępne, ponieważ aktywność w internecie to nie jest tylko aktywność na stronach, tam wchodzą różne reklamy w międzyczasie niejako, a mamy taki proces jak lokowanie klienta i jeżeli coś się pojawi raz, to lubi pojawiać się już wielokrotnie, więc te treści faktycznie są takie zagrażające i trudne. Obserwowane jest też to, że kiedy ta aktywność dzieci jest taka samodzielna, swobodna, bez nadzoru dorosłych, bliskich dorosłych, pojawiają się też takie zagrożenia, jak chociaż osoby, które chcą pozyskać jakieś dane wrażliwe od dziecka, numer telefonu, adres zamieszkania, jego wiek. Te informacje są po prostu przydatne przestępcom do różnych takich działań kryminalnych, które nie zawsze można od razu odczytać i nas dorosłych to dotyka, więc i dzieci są na to narażone. Bywa też tak, że pojawiają się podczas gier online takie czaty i takie rozmowy z osobami nowymi, które stanowią zagrożenie po prostu dla dziecka, bo są to osoby, które naruszają ich godność właśnie używając słów, których dzieci nie rozumieją, a są dla nich nowe, ale też dzieci czują, że to jest niestosowne zachowanie. Takich różnych spraw, które mogą po prostu naruszyć ich godność, jest na pewno wiele, ale też, tak jak mówiłam na początku, nie można demonizować internetu. To się po prostu zdarza. Oczywiście. Jest szereg różnych sposobów takiej komunikacji dziecka ze swoją mamą, ze swoim tatą, z bliskim, żeby móc wypracować metody radzenia sobie z takimi sytuacjami.
Mhm. A czy można powiedzieć, że na przykład właśnie hejt jest takim numerem jeden, jakby z tych czyhających niebezpieczeństw
jest
w sieci?
Jest na pewno tak jednym. Ja tutaj już troszkę zaczęłam, w sumie chciałam dodać, że te osoby nowe, które się pojawiają i te, które używają takiego słownictwa zagrażającego godności dziecka, to są właśnie popularni, tak określani hejterzy, po prostu cyberprzestępcy. Cyberagresja to jest taka agresja, z którą mierzymy się w sieci, ale też ona gdzieś jest zbudowana na takiej agresji, którą dzieci doświadczają w offline, czyli w rzeczywistości takiej tu i teraz, w kontakcie z osobami. W internecie jest o tyle to niebezpieczne, że często tej agresji dostarczają właśnie te osoby nowe, które są bardzo anonimowe, które robią to w sposób taki, że dziecko nie potrafi od razu odczytać, że to jest dla niego zagrażające. Zdarza się też tak, ale to już dzieci nawet w roku szkolnym mogą potwierdzać, że cyberprzemoc, taki cyberhejt jest obecny w relacjach właśnie bliskich, koleżeńskich, gdzie dzieci, znając się wzajemnie, wiedząc o sobie wiele, używają takich naznaczeń, takich określeń, które po prostu są raniące. Z cyberprzemocą jest o tyle też duży problem, że ona po pierwsze jest długotrwała,
tak,
ponieważ
zostaje, tak.
W internecie mało co ginie, praktycznie nic. Ma takie bardzo szerokie pole zasięg, bo te informacje są przetwarzane wielokrotnie i powtarzane. Tak, tak. Są dodawane różne nowe tam informacje, są tworzone memy. Dzieci doświadczają także przerabiania własnych zdjęć, dodawania tam treści wulgarnych, treści bardzo obraźliwych. Tutaj badania pokazują też, że dzieci najczęściej te doświadczające tej przemocy, one zgłaszają, że w większości są w ten sposób negatywnie traktowane przez swoich rówieśników, czy też w ogóle osoby nawet nowe, które są tymi cyberprzestępcami, za swoje poglądy są oceniane negatywnie, więc za swój wygląd, za upodobania, za narodowość, za ubiór, za zasobność portfela, ale też może w mniejszej skali, tak przynajmniej mówią te współczesne badania, za wyznanie religijne, za orientację seksualną, za kolor skóry, za płeć i właśnie sytuację finansową. Dzieci to zgłaszają. Okazuje się, że od 7 do 11% nastolatków doświadczyło tej najtrudniejszej cyberprzemocy ze strony innych osób w sieci, ale generalnie około 50% młodych ludzi zgłasza, że w historii swojego życia mieli takie incydenty, że doświadczyli takiej cyberprzemocy. Okazuje się, że około 16% rodziców spośród tej grupy ma taką świadomość, bo dzieci po prostu to zgłaszały.
Tak, tak. Właściwie chyba trzeba mieć przy sobie po prostu osoby, którym można o tym powiedzieć. Tak, tak.
Zdecydowanie.
A właśnie, bo są rodzice. Jak rodzice mogą poznać jakby te objawy, że coś się dzieje z dzieckiem, co powinno zaniepokoić rodzica? Jakie sygnały też mogą świadczyć o tym, że właśnie dziecko ma problemy może związane z tą aktywnością online?
To jest tak, że jeszcze w momencie, kiedy jest dziecko aktywne w szkole, rodzic może dostrzec, że pojawia się taka sytuacja jakby niechęci do tego, aby się w tej szkole pojawić.
To pewnie pierwsze takie, prawda?
Taki pierwszy sygnał. Czasem mówią specjaliści, terapeuci, którzy później pracują z dziećmi doświadczającymi cyberprzemocy, że to są dzieci, które chętnie szukają innej drogi edukacji. One poszukują takiej drogi jak szkoła w chmurze, bądź też nauczania indywidualnego, tak? Gdzieś sygnalizują, że to nie jest dla nich miejsce bezpieczne, to, w którym do tej pory są.
I co rzeczywiście to jakby, no bo to chyba nie jest dobry pomysł, prawda? Takie przeniesienie jakby dziecka. Oczywiście tu nie można jakby mówić ogólnie,
jest, tak? Tutaj takim być jednoznacznym w tej ocenie, bo to już jest proces terapeutyczny. Jeżeli jest tak, że dziecko naprawdę potrzebuje zmiany, to jest po prostu niezbędny krok, żeby ono się poczuło bezpiecznie.
Tylko może, żeby oczywiście od razu może nie podejmować,
ale
prawda,
nie podejmuje podejmujemy takiej decyzji pochopnie, dlatego tak ważna jest taka analiza tego, co się dzieje i takie bycie blisko własnego dziecka, ale też tych wszystkich specjalistów, którzy po prostu bywają w ten problem zaangażowani pomocowo. Dziecko, które doświadcza takich trudów, ono zaczyna też unikać kontaktów z kolegami, koleżankami, których do tej pory miało więcej. Pojawiać w jego zachowaniu, że zaczyna rezygnować nawet z takich zajęć dodatkowych, które były jego pasją. Gdzieś się zaczyna zamykać i pojawia się zmiana nastroju, więcej smutku, więcej wycofania, być może podejrzenia nawet zachowań depresyjnych, co jest tutaj takim ważnym sygnałem. Niekoniecznie to musi być właśnie ten smutek i wycofanie, ale raczej rozdrażnienie, złość, trzaskanie drzwiami, coś takiego, co wcześniej być może rodzice nie obserwowali. No i generalnie zamykanie swoich kont w internecie, tak, blokowanie numeru, niechęć w ogóle do tego, żeby zajrzeć, czy coś klasa, nauczyciel przesłał jakąś wiadomość. To jest tak jakby zamknięcie się na ten problem, chęć odcięcia się. Bywają też oczywiście takie sytuacje, kiedy dziecko zanurzy się z kolei w internet i w takie treści, które są dla niego bardziej fascynujące, mogą prowadzić do różnych niebezpieczeństw, to, że dziecko po prostu zamienia styl życia, który do tej pory prowadziło na nowy. Ale to nie jest bunt nastolatka, który szuka swojej drogi, tylko to jest naprawdę drastyczna zmiana, tak, która zaczyna zastanawiać. To jest i zmiana zdecydowana funkcjonowania, które do tej pory było, powiedzmy, aktywne sportowo, a teraz jest zupełnie zmienione, że osoba jednak próbuje zamknąć się w pokoju i analizuje to, co ma do zrobienia, bo taką informację otrzymuje z mediów.
Także... No dobrze, a jak rodzic właśnie już zauważy tą zmianę jakby w zachowaniu czy nastroju, to jak z takim dzieckiem rozmawiać właśnie o tym, bo na przykład podejrzewa, że może być właśnie jakaś cyberprzemoc, czy tam jakieś hejtowanie, to w jaki sposób? Bo dziecko może odebrać to jako na przykład kontrolę, jakby nad jego jakby tam sprawami.
To jest tak, że generalnie relacja, jaka towarzyszy dziecku i rodzicowi, ona jest budowana tak naprawdę od samego początku. I jakość tej relacji oczywiście się zmienia, dlatego że dziecko zyskuje coraz większą autonomię. Trudno jest powiedzieć nastolatkowi, że ja będę teraz decydować o wszystkim, co ty robisz w sieci i będę wszystko przy tobie i z tobą oglądać, bo nie tędy droga. Natomiast ta relacja, która budowana była na początku z określonymi zasadami ekranowymi, z określonym takim przekazem, że ja jestem przy tobie i ciebie wspieram w różnych sytuacjach, to powoduje, że tak naprawdę, kiedy rodzic zaobserwuje zmianę w zachowaniu, kiedy widzi, że coś się dzieje, to dziecko jest zawsze gotowe do rozmowy. To jest po prostu zbliżenie się i odzwierciedlenie tego, co rodzic widzi, jak kamera, która jest włączona na jego zachowanie, że widzę to u ciebie, tak, że mnie to martwi, nie wiem, co się stało, ale jestem od tego, żeby ci pomóc, że cokolwiek, co się dzieje, to naprawdę jest możliwość rozmowy o tym i nie ma takiej sytuacji bez wyjścia, wierz mi o tym, bo mam swoje doświadczenie życiowe też. No i to jest coś takiego, co w tej sytuacji, takiej atmosfery spokoju, tak, bo to trzeba znaleźć dogodny moment, kiedy rozmawia się z dzieckiem, nie w biegu, nie w, między jedną a drugą pracą, tak, tylko po prostu w takim miejscu spokojnym, żeby ono czuło, że to zainteresowanie jest duże, to raczej zaczyna się szybciej niż później to takie otwarcie dziecka na ten problem. Ważne jest tutaj, i to jest zawsze podkreślane, żeby nie wprowadzać dziecko w poczucie winy za to, że w tej sytuacji takiej cyberprzemocy dziecko też w określony sposób reagowało, albo że upubliczniło jakieś informacje na swój temat, jakieś zdjęcia czy filmy, które zostały wykorzystane przez cyberagresora. Że takie rzeczy nam, ludziom, się zdarzają, że działamy impulsywnie, robimy coś, czego czasem trochę żałujemy, albo nawet bardzo, ale to nie znaczy, że sobie z tym nie poradzimy, że to się nam, ludziom, po prostu przytrafia i można z tego naprawdę wyjść spokojnie z pomocą tej bliskiej osoby. Zresztą obserwuje się też, że dzieci, jak mają dobre relacje ze swoimi rówieśnikami, mają kogoś, kto jest im bliski, jest zaprzyjaźniony, to często właśnie ten przyjaciel, ten kolega też staje się taką osobą, która zaczyna pomagać, reagować w rozmowie, a nawet zgłaszać własnym rodzicom, że u mojego przyjaciela, u mojego kolegi, u mojej koleżanki dzieje się coś, co mnie bardzo martwi i trzeba po prostu jej i jemu pomóc. W tej rozmowie też rodzic może dostrzec, że dziecko, kiedy blokuje się, żeby o wszystkim opowiedzieć, to okazuje się, że dziecko po prostu przeżywa silny wstyd, że tak się po prostu wydarzyło, że je jemu przytrafiło się to, że jego zdjęcie zostało tak przerobione, a on naprawdę nie miał takiej intencji, żeby tak się stało, ale tak się stało.
Czyli boi się oskarżeń jakby, nie?
Boi się, że jest oceniony jako ten, który jest winien albo współwinien. Dzieciom bardzo zależy na uznaniu swoich rodziców i bardzo zależy im na tym, żeby być zrozumianym. I kiedy to zrozumienie jest, ten spokój najważniejszy w rodzicu, opanowanie po prostu paniki, że dzieje się coś, co jest nie do odwrócenia. Otóż, proszę Państwa, jest do odwrócenia i naprawdę można sobie w wielu tych sytuacjach poradzić. Też jest takim wskazaniem w prowadzeniu tej rozmowy zachęcenie dziecka, żeby jednak zaczęło zmieniać swoje funkcjonowanie w tym medium, gdzie doświadcza takich sytuacji, że chociażby zmienia swój e-mail, że wprowadza pewne klauzule prywatności, że na niektórych z tych forach, w których się coś dzieje, tak, to tylko jego naprawdę najbliżsi znajomi mogą korzystać z tych informacji, które udostępnia. Że jest też tak, że te wszystkie ewentualne akty przemocy wobec niego są po prostu teraz kodyfikowane, czyli rodzic jednak dokumentuje razem z dzieckiem to, co się wydarzyło, bo te fakty są bardzo istotne w dalszym procesie pomocy. Te fakty są też pokazaniem niejako, że to nie tylko ja tutaj jestem tą osobą, która gdzieś przez swoją nieuwagę coś upubliczniła, ale przede wszystkim, że to ta druga strona zrobiła coś wobec mnie. Wobec tego ja mam po prostu prawo to wszystko mieć w faktach umiejscowione. Ważne jest później kolejnym krokiem tak naprawdę znalezienie osoby, która to właśnie mojemu dziecku uczyniła, bo jeżeli jest to, a tak badania mówią, najczęściej ktoś z grona rówieśników, które dziecko po prostu zna tę osobę, to rozmowa z tą osobą, rozmowa z jego rodzicami często powoduje to, że te treści, które były negatywne o dziecku, po prostu może usunąć. Mhm. To jest taki sygnał, że ma wpływ na zmianę sytuacji. No, dzieci czasem i rodzice chcą, aby ten proces toczył się dalej, żeby to zgłosić w szkole, zgłosić i służbą. Tutaj zawsze trzeba rozmawiać z dzieckiem, czy dziecko jest gotowe na to, żeby rozmawiać w szkole o tym problemie. Dzieci czasem, kiedy to środowisko szkolne nie jest sprzyjające, mają duże opory i duże obawy, ale wtedy można zachęcić je do tego, że w szkole zawsze znajduje się jakaś osoba dorosła, która jest dziecku bliższa, do której można powiedzieć, że ma taką dozę zaufania, że można z tą osobą się skomunikować w tym problemie. No i wtedy też istnieje taka procedura w szkole, która po prostu dziecku pomaga, żeby nie czuło się z tym samo.
To Pani Aniu, a czy zna Pani na przykład takie dobre sposoby na budowanie takiej zdrowej relacji dzieci, na przykład z technologią? Takie, które sprawdzają się w codziennym życiu i są realne do wdrożenia?
Tak jak rozmawiałyśmy na samym początku w sumie naszej rozmowy, że ta relacja rodzica z dzieckiem jest budowana od samego początku, tak samo relacja z technologią tak naprawdę jest budowana od początku.
Bo my tego już jakby nie zmienimy, prawda?
Nie zmienimy. To jest, dzieci, które urodziły się po 1995 roku, to są dzieci z pokolenia Z i one naprawdę nie zakładają, że świat istnieje bez internetu. Tak. Internet i urządzenia mobilne są im tak bliskie i są związane z ich rzeczywistością, z codziennością, że ta relacja do tej technologii jest budowana od samego początku. Też tak jak tutaj na początku mówiłam, dzieci do drugiego roku życia najlepiej jak nie mają kontaktu z tymi urządzeniami. Dopiero po drugim roku życia, wprowadzając urządzenia ekranowe, warto pamiętać, że oglądanie tych treści jest jednak w obecności rodzica i zajmuje mniej więcej godzinę czasu.
No właśnie, bo teraz tak często obserwujemy dziś, że dziecko w wózeczku już ma gdzieś ten telefon albo tablet ze sobą. Może warto powiedzieć, dlaczego tego nie robić, bo właśnie jaki to ma duży wpływ też na rozwój dziecka.
Zdecydowanie tak. Jednak mózg człowieka rozwija się w swoim tempie, ma też takie funkcje poznawcze, jakim jest uwaga, pamięć, spostrzeganie, myślenie. Te wszystkie procesy u małego człowieka rozwijają się przede wszystkim przez jego aktywność własną, przez działanie, przez dotykanie. Sami obserwujemy, że małe dzieci jednak sensorycznie poznają świat i wiele obiektów biorą po prostu do ust, żeby je je nie tylko poznać, ale i nawet znać ich smak i nie tylko kształt. No więc ekran na pewno im tego nie da. Co jeszcze? No to tutaj rodzi się takie pytanie, na ile ekran, który jest dostawcą po prostu wielu bodźców naraz, wszystko wszędzie naraz, dzieje się szybko i błyskawicznie, na ile nie powoduje tego, że uwaga dziecka po prostu staje się taką uwagą tunelową, nie jest to uwaga wówczas rozproszona na różne bodźce, a więc też dziecko nie ma możliwości nawet takiej analizy tej rzeczywistości, która się dzieje wokół, nie poznaje po prostu tego świata tak, jak ma poznawać. Jeszcze jest też tak, że to jest kontakt, który jednak, kontakt z takim medium, trochę oddala dziecko od swojego rodzica, a bliskość, dotyk jest tutaj no, bardzo istotny w rozwoju. Wobec tego na pewno tak, ta taka specyfika tworzenia tych bezpiecznych relacji z technologią, takich zdrowych, to jest to, żeby jednak nie dawać tych urządzeń w tym momencie rozwoju dziecku do ręki. Zresztą rodzice, którzy wiedzą, że ich dzieci korzystają, czy tam w jakimś sensie mają dostęp do tych urządzeń, oni bardzo często zgłaszają, że to się dzieje w momencie, kiedy są albo zajęci swoją aktywnością, albo po prostu w tym momencie muszą zapewnić jakoś czas, zapełnić czas dziecku, więc to też nie jest tak, że jest to niezbędna forma tak spędzania czasu dziecka z tym smartfonem. Taką kolejną ważną rzeczą, żeby ta zdrowa taka relacja do technologii była, no to jest za wyjątkiem tego wieku, gdzie dziecko ma ewentualny dostęp do urządzeń ekranowych, to są pewne też takie zasady zdrowego bycia w domu, że ten ekran, który dziecko może mieć i dorosły również, jednak jest wydzielony w określonym czasie, tak? Czyli wieczorem, przed snem, gdzie to niebieskie światło jednak powoduje no, zmniejszenie melatoniny w mózgu niż jej zwiększenie, a to jest coś, co utrudnia potem zaśnięcie i głęboki sen, więc tę godzinę przed snem ekran jest jednak nieobecny przy dziecku, że w sypialni także spędzamy czas bez ekranów, że jest specjalne miejsce na smartfony, tak, że na telefony, że jest to miejsce, w którym je ładujemy, ale też, że wyznaczamy sobie pewien czas, w którym nie korzystamy z tego rodzaju urządzeń, że to jest taki nasz detoks od
sieci. Pani typowy pokój nastolatka to jest komputer, telefon, tablet, wszystko. Telewizor, także to tak wygląda, ciężko jakby
to
nie,
prawda.
Żeby
to
znaleźć jedno miejsce, w którym się korzysta, czy raczej to wszystko jest w jednym pokoju,
Takie wyłączenie telefonu z tego pokoju też bywa problemem, ale są różne rozwiązania na telefony. Są telefony, które mogą zakryć ekran, tak, bo jest taka obudowa, że zakrywa się ekran i dziecko po prostu nie korzysta wtedy z tego niebieskiego światła na tyle mocno. Istnieją budziki, które nie muszą być w telefonie, tak, żeby dziecko mogło sobie odpocząć przed snem. Tę kulturę korzystania z ekranów, czy z w ogóle z multimediów, no jednak z tego rodzaju mediów, no jednak wprowadzamy my, dorośli. Bardzo często jest też tak, że pracując korzystamy z urządzeń mobilnych po prostu do pracy. COVID też spowodował, że wiemy, że te urządzenia są w wielu sytuacjach nam niezbędne, ale na szczęście jesteśmy już po COVID-zie i wiemy, że za wyjątkiem naprawdę dużych korzyści, jakie te urządzenia nam dają, możemy też nad nimi panować, tak? I że my wprowadzamy te zasady w domu, te zasady ekranowe, tak naprawdę dla zdrowia, dlatego żeby te relacje nasze między nami były jak najżywsze, że w momencie, kiedy wycofujemy ekran, wprowadzamy zupełnie inne aktywności. To są aktywności bycia wspólnie, gry rodzinne, spędzanie takiego czasu aktywnego ze sobą, tak? Że dziecko też obserwuje u swojego rodzica, że on także tym zasadom podlega, że on także odkłada telefon na ten czas, powiedzmy, posiłku, że jest ta strefa bez telefonu, że podczas posiłku nie odbiera telefonów, że jest to czas na bycie wspólnie, na rozmowę, że tę godzinę przed snem także nie korzysta z tego telefonu, nie ogląda tam informacji, które po prostu są dla niego ważne, ale jednocześnie też pokazuje, że tak można żyć, że to ja jestem tą osobą, która decyduje o swoim czasie, a nie telefon decyduje o moim czasie.
No właśnie,
czasie.
Tak się zastanawiam, czy troszkę nie jesteśmy tym pokoleniem takim uzależnionym jakby od internetu, ale też i od informacji jakby.
No zdecydowanie.
Tak, że musimy być na bieżąco.
Tak,
czy to nie jest ten problem właśnie, że...
To jest faktycznie duża taka potrzeba obecnie, żeby wiedzieć wiele w jednym momencie i faktem jest, że tych informacji przychodzi do nas bardzo, bardzo dużo. Wiele osób, które rezygnują z telewizora w swoim domu, jednak korzysta z informacji internetowych i bardzo często je przegląda i je zyskuje właśnie z tego medium. No i tych informacji nowych przybywa z każdą minutą, tak? Wobec tego tak naprawdę cały czas chce się wiedzieć coś nowego.
Tak, tak.
I to faktycznie przytrzymuje. To też jest problem właśnie naszych dzieci, które lubią nowe. Mhm. Wobec tego dlatego tyle jest są w sieci, że interesując się czymś, poszukują ciągle czegoś nowego dla siebie. Za wyjątkiem tego, o czym mówiłam wcześniej, no to taki czas na ruchu jest tutaj też bardzo istotny i pokazanie dzieciom, że a dzieci w okolicy drugiego roku życia potrzebują nawet 3 godzin ruchu w ciągu dnia. Dzieci starsze też niezbędne jest to dla nich, żeby po prostu móc funkcjonować i rozwijać swoje myślenie, bo te ruchy naprzemienne, przekroczenia środka ciała są niezwykle istotne dla procesów myślenia. Wobec tego to jest też taka jedna z zasad, która powoduje, że my no, nabieramy takiego zdrowej relacji do technologii, tak?
Tak, tak. Ja tak sobie myślę, że przecież można też podpytać babci i dziadka, jak spędzali czas, prawda?
Dokładnie, tak.
Lata 80. moje, to przecież nie było telefonów, nie? Rodzic wiedział, jak zapewnić mi jakby tak, czas wolny, nie?
Tak, tak.
Siedziałam. Dlaczego właśnie nie możemy jakby czerpać z tego
Tak. No dokładnie. Zresztą w tych zasadach, które sobie określamy, no to też ustalamy, jak będziemy ten czas ze sobą spędzać w tym momencie, kiedy no telefon z nami nie jest. Że my decydujemy, oczywiście jest okres wakacji, więc to też ulega trochę zmianom, ale to my wspólnie planujemy, jak będziemy ten czas spędzać ze sobą, co będziemy oglądać i gdzie będziemy, jak się będziemy ze sobą bawili, jaką grę wykorzystamy, tak? To jest to, co w tych zasadach również tego takiego zdrowego kontaktu z technologią trzeba byłoby zawrzeć. Mm-hmm, nie?
Dokładnie, tak. Dobrze, a w jaki sposób można uczyć właśnie dzieci takiej odporności psychicznej właśnie na hejt czy tam presję internetową? Czy są takie jakieś proste zasady, które warto wdrożyć od najmłodszych lat?
To, kiedy doświadczamy czegoś dla siebie niedobrego, związanego tak naprawdę z budowaniem samooceny i możemy w związku z tym zacząć od tego, żeby budować w dziecku takie poczucie pewności siebie od samego początku, kiedy ono jest z nami w takiej bliskiej relacji, bo takie poczucie własnej wartości i pewności siebie, taki zdrowy obraz, adekwatny obraz własnej osoby, dzieci budują też od samego początku w tej relacji z rodzicem. To jest tak, że często, kiedy dziecko ma tą pierwotną ufność do swojego rodzica i wie, że to, co rodzic mu dostarcza, jest dla niego najlepsze, z czasem, kiedy rośnie, zaczyna poszukiwać coraz większej autonomii i chce już samo eksplorować rzeczywistość, ale rodzic, ta osoba, która jest dla niego bardzo ważna, jest tuż obok albo jest tuż za nim. Więc dawanie dziecku szansy po prostu, żeby zbudowało taki obraz wartościowej osoby w sobie samym, to jest chyba takie podstawowe, żeby się poczuło pewniej w momencie, kiedy doświadczy czegoś, co jest dla niego niedobre. Zresztą też to terapeuci podkreślają, że jeżeli relacja dziecka do rodzica jest relacją taką bezpieczną, taką, że ono może się zawsze zwrócić o pomoc, naprawdę dzieci reagują bardzo szybko na akty przemocy, które też obserwują wobec innych. Są tym zniesmaczone, zaniepokojone, zadziwione i naprawdę o tym mówią. Także to jest to. A kiedy czują się pewne ze sobą, wiedzą, co lubią, jakie mają mocne strony, to informacje negatywne na własny temat są też dla nich zaskoczeniem i są po prostu dziwne, więc też o nich mówią. No i ja też zauważam, że w momencie, kiedy dziecko już nabiera takiej sprawczości, że już jest coraz większe, samo się przemieszcza, samo komunikuje, to danie mu takiej możliwości, żeby się po prostu pokazało, że już coś potrafi, czyli po prostu obowiązki domowe, że ono potrafi coś zrobić na rzecz wszystkich członków rodziny, umyje coś, z czego wszyscy korzystają, jak na przykład talerze, to pokazuje, że ja mam wpływ na moją rodzinę, ja potrafię różne rzeczy zrobić, to jak ja mam sobie nie poradzić z innymi sprawami. To są naprawdę proste, bardzo
początkowe
rzeczy, tak, które budują to poczucie sprawczości i pewności siebie. Tak? Skoro ja potrafię kupić w sklepie mleko na naleśniki, ja wiem, jak je zrobić, no to ja poradzę sobie z tym, żeby coś zjeść. To jest też taka sprawczość małego człowieka, która później, no oczywiście buduje się na kolejnych wyzwaniach, coraz większych wobec dziecka. To chyba takie ważne.
No te relacje, nie? Tak mówię, że to chyba, żeby nie zapominać. Każdego dnia nawet spróbować właśnie, pomimo tego biegu, takiego dnia codziennego, żeby właśnie gdzieś zapytać, to dziecko, jak spędziło czas, niekoniecznie jak było w szkole, jakie oceny, nie? Tak jak najczęściej się rozmawia z dzieckiem, tylko zwyczajnie poświęcić te 10-15 minut, usiąść i z taką czułością też porozmawiać właśnie o tym, co się działo, nie? W tym dniu. A tak na koniec, co chciałaby pani powiedzieć rodzicom na progu wakacji, jeśli chodzi właśnie o takie cyfrowe bezpieczeństwo ich dzieci?
Przede wszystkim chyba to, że nie wszystko w internecie jest złem i nie wszystko to, co dziecko doświadcza, korzystając z sieci, jest złem, ale ważne jest to, żeby był w tym obecny rodzic, żeby dziecku po prostu pokazać, co jest dobre, a co jest złe, że są różne metody radzenia sobie z czymś, co jest nietypowe, zagrażające i że rodzic jest zawsze blisko. To chyba są takie najważniejsze rzeczy, czy oczywiście tego, żeby dzieci nie doświadczały takich trudnych, różnych sytuacji, a jeżeli ich doświadczają, to że wiedzą, do kogo się zwrócić, czyli do rodzica, ale też są różne naprawdę instytucje, różne miejsca, do których można się zwrócić o pomoc. To są i telefony zaufania, to są i poradniki, które właśnie są umieszczane chociażby przez Instytut, Polski Instytut Badawczy, jakim jest NASK. Tam te wszystkie informacje, jak sobie pomóc w takich trudnych sytuacjach, można dla siebie wziąć i z nich korzystać.
To też o rodzic może wejść?
Oczywiście,
jak coś go niepokoi?
Zdecydowanie. Są też podane różne strony internetowe, z których także można skorzystać, aby zasięgnąć porady, nawet porady prawnej, jeżeli dzieje się już naprawdę tak źle. Ale też myślę, że dzieci i to młode pokolenie rodziców ma coraz większą świadomość radzenia sobie z różnymi problemami w sieci. To jest naprawdę bardzo taka ujmująca i ważna informacja, że ci młodzi rodzice, jeszcze naprawdę małych dzieci, już mają świadomość, bo wyrośli w środowisku cyfrowym, co można robić z tym środowiskiem cyfrowym, żeby się czuć w nim bezpiecznie, jak sobie z nim radzić, jak je dozować, jak z niego korzystać, bo jest to bardzo sprzyjające środowisko także do rozwoju karier w przyszłości, do rozwoju zawodowego. Pewnie. I wiele, wiele młodych osób, zakładając swoje blogi, czy zakładając swoje właśnie takie strony internetowe, gdzie przedstawiają swoje zainteresowania, tak? Gdzie komentują różne, chociażby nawet gry, bo są w pewnym sensie osobami, które potrafią je doskonale ocenić, no to tak naprawdę one rozwijają się cały czas. Więc pokolenie młodych rodziców naprawdę wie, co ma robić, jak wprowadzać dzieci w ten świat bezpieczny, bo sami też doświadczyli różnych sytuacji związanych z byciem w świecie cyfrowym. I to jest taka fajna informacja, że mamy coraz więcej tej świadomości.
Tak, budująca w każdym bądź razie, że może nie jest tak źle, jakby się wydawało.
Dokładnie.
Ale jeszcze na koniec zapytam, czy taka wakacyjna nuda może być po prostu zdrowa? Żeby właśnie o roli nudy i braku bodźców cyfrowych w rozwoju. Aha. Może jakby uświadomić, że ta nuda to nie jest nic złego.
Oczywiście, zresztą jest teoria, że nuda to stan spoczynkowy mózgu. On po prostu też trochę odpoczywa od swojej naprawdę dużej aktywności, bo też korzystanie z różnych gier internetowych, czy z informacji, które są w sieci zawarte, one też rozwijają nasze myślenie na tyle, że ono jest bardzo aktywne, ono jest takie czasem nawet, można by powiedzieć, przyspieszone, tak? Wobec tego ten mózg również musi odpocząć od takiej aktywności. Nuda pojawia się wówczas, ale można sobie po prostu i też dziecku zaproponować stworzenie księgi nudy, w której się umieści szereg pomysłów, które ta nuda podpowiada, bo okazuje się, że nuda też nie usypia.
Tak.
Ona prowadzi do szeregu różnych pomysłów i rozwiązań na coś, co do tej pory było nierozwiązywalne. No i mówi się eureka, już wiem.
Tak, to prawda, nie? Także czasami warto się ponudzić, bo wówczas może przyjść fajny pomysł do głowy i dokładnie. Dobrze, ja bardzo dziękuję za tą właśnie ważną i taką, to potrzebne takie spotkanie. Ja osobiście bardzo bym chciała, żeby właśnie każdy rodzic mógł sobie wejść właśnie na taki podcast, posłuchać, bo czasami właśnie takie proste rozwiązania, o których pani mówi, czyli po prostu rozmowa z dzieckiem, to jest jakby najlepsze, co można zrobić, nie? W takich sytuacjach. Także bardzo dziękuję. Mam nadzieję właśnie, że też ta rozmowa dzisiejsza pomoże rodzicom spojrzeć właśnie na ten czas wakacyjny w internecie. Nie tylko z dystansem, ale też z większą taką uważnością i empatią. Także drodzy słuchacze, po prostu rozmawiajmy z dziećmi, interesujmy się tym, co robią w sieci. No i bądźmy dla tych naszych dzieci oparciem. Także wtedy, gdy coś je przerasta, bo często wystarczy obecność i uważne właśnie, że jestem obok, by zatrzymać właśnie to, co trudne. Moim i Państwa gościem była pani Anna Wuj, psycholog z poradni psychologiczno-pedagogicznej w Stargardzie. Jeśli macie jakieś pytania lub chcielibyście podzielić się swoimi doświadczeniami, to zapraszam do kontaktu telefonicznego telefonicznego pod numerem 512-8240. Dbajmy o siebie i bliskich także w świecie online. Do usłyszenia już za tydzień w kolejnym odcinku Poznajmy się.
Twoje radio. Tylko przeboje.